Kilka kolejnych dni upłynęło Gerardowi na zastanawianiu się, czy rzeczywiście w końcu wyprzedził kompozytora o krok. Wydawało się, że tak, a jednak w mediach nie pojawiły się żadne znaczące doniesienia. Gdyby służbom udało się ująć Zeigera, sprawie poświęcono by zapewne cały czas antenowy. Tymczasem jeśli w ogóle wracano do eksplozji w Gliwicach, to zazwyczaj skupiano się na rekonwalescencji tych, którzy przeżyli. Analizy składu bomby, motywacji sprawcy i słabości polskich służb schodziły powoli na drugi plan. Domański się nie odzywał, a Edling w żaden sposób nie mógł się z nim skontaktować. Przynajmniej dopóki znów nie przyjdzie jego kolej na skorzystanie z telefonu. Nie miał jednak wątpliwości, że śledczy czekają na kompozytora. Musieli obstawić cały szpital, wszystkie kluczowe miejsca w okolicy i potencjalne drogi ucieczki. Jeśli Horst Zeiger pojawi się, by dokończyć dzieła, tym razem nie ucieknie. A Gerard był przekonany, że nie odpuści. Nie zrobił tego ani razu, więc tym bardziej nie pozwoli sobie na to w sytuacji, gdy poniósł klęskę. Gdy w końcu otrzymał informację, że ma widzenie, starał się zachować spokój. Czas spędzony w odosobnieniu odcisnął na nim jednak wyraźne piętno. Przez zatopienie się w więziennej monotonii nie dostrzegał tego na co dzień, ale teraz nie ulegało dla niego wątpliwości, że się zmienił. Bardziej niż przypuszczał. I zmieni się jeszcze bardziej. 12 miesięcy wydawało się wiecznością, ale starał się o tym nie myśleć. Skupiał się wyłącznie na tym, że w końcu wyjdzie. Nie zginie za kratkami, wróci do normalnego świata. Było wprawdzie za późno, by na nowo ułożyć sobie życie, ale może uda mu się pozbierać okruchy minionego. Przynajmniej na tyle, by odbudować relacje z Emilem. Wszedł do sali widzeń i szybko dostrzegł Domańskiego. Prokurator siedział przy jednym ze stolików, rozglądając się nerwowo. Ledwo zobaczył Gerarda, poderwał się na nogi. Uśmiech na jego twarzy mówił wszystko, a całość obrazu dopełniały inne elementy mowy ciała. Mięśnie napięte, ręce lekko rozłożone, plecy wyprostowane, a klatka piersiowa wyprężona. Domański wysyłał całą kanonadę sygnałów, świadczących o rozpierającej go dumie, poczuciu triumfu i dominacji. Klasyczny widok zwycięzcy. Gratuluję, Gerard. Sobie, odparł Edling, siadając przy stole. Słucham? O tym świadczy każdy twój gest. Sprawiał wrażenie nieco zmieszanego. Uśmiech natychmiast się zmniejszył. Konrad usiadł naprzeciwko więźnia, a potem zmrużył oczy, jakby nie rozumiał, skąd ta rezerwa. Gerard właściwie także nie był pewien i wolał tego nie roztrząsać. Opowiadaj, powiedział. Domański pokiwał głową z zadowoleniem. Mamy go, oznajmił, a jego oczy zapłonęły. Dorwaliśmy go podczas nocnej zmiany. Edling z trudem przełknął ślinę. Czy to możliwe? Czyżby rzeczywiście udało mu się na ostatniej prostej wyprzedzić Horsta Zeigera? Ujęliśmy kompozytora, Gerard. Jest w tej chwili przesłuchiwany. Zaraz postawimy mu cały szereg zarzutów. Będzie tymczasowe aresztowanie i... Konrad urwał na moment, zamknął oczy i nabrał tchu. Złapaliśmy go. Dzisiaj w nocy. Przyszedł do szpitala? Tak. Miał fartuch, identyfikator, był dobrze przygotowany. Ale my lepiej. Edling skinął głową. Stawiał opór? Nie. Szybko zrozumiał, że jest otoczony i poddał się. Gerarda to nie dziwiło. Na miejscu kompozytora natychmiast uniósłby ręce i nie wykonywał żadnych gwałtownych ruchów, świadom tego, że wszyscy wokół tylko czekali, by dał im powód do pociągnięcia za spust.
Sponiewierali go trochę, dodał Domański, co zapewne cię ucieszy.
Bynajmniej.
Nie opowiadaj bzdur. Każdy z nas z przyjemnością patrzył, jak antyterroryści wykręcają mu ręce na plecach, a potem je unieruchamiają.
Nie wątpię. Konrad zbył to milczeniem.
Jeszcze dziś zorganizujemy konferencję prasową, oświadczył. Oczywiście wspomnę o twoim udziale, bo bez niego do niczego byśmy nie dotarli.
Spojrzał badawczo na Edlinga i przez chwilę mu się przypatrywał. Ale jeśli liczysz na jakieś specjalne względy z tego powodu, rozłożył ręce. Na nic nie liczę.
To dobrze. Wiesz, że gdybyśmy tylko mogli, wyciągnęlibyśmy cię stąd. To jednak nie leży w gestii prokuratury.
Zdaję sobie z tego sprawę.
Może w grę wchodziłoby ułaskawienie, ale biorąc pod uwagę, że został ci tylko rok. Sam nie wiem. Podobno była jakaś inicjatywa w ministerstwie, ale sprawa chyba nie dotarła nawet do kancelarii prezydenta.
To nieistotne. Skupcie się na skazaniu Zeigera. Domański pokiwał głową z uznaniem, jakby rzeczywiście istniał powód, by wyrażać szacunek. Zdań Medlinga nie było. Nie kierowały nim żadne szlachetne, altruistyczne motywacje. Teraz liczyło się tylko to, by mordercę Beaty dosięgła sprawiedliwość.
Szepnę dobre słowo administracji więziennej, dodał Konrad. To jedyne, co mogę zrobić.
Będę zobowiązany. Pożegnali się chwilę później, a Domański na odchodnym zapewnił jeszcze Gerarda, że ten otrzyma tyle czasu w świetlicy, ile będzie chciał. Miał bez żadnych utrudnień móc śledzić proces kompozytora w mediach. Zdaniem Konrada, choć tyle mu się należało. Edling siadał więc przed telewizorem dzień w dzień, zawsze o porze głównego pasma informacyjnego. Szybko przekształciło się to w rutynę przypominającą mu tę, którą kultywował na wolności. Dojmująca była jednak świadomość tego, że tam sprowadzała się do czytania książek, a tu do oglądania telewizji. Był jednak na bieżąco. Przez długie miesiące śledził wszystko, co się działo i musiał przyznać, że nic go nie zaskoczyło. Funkcje kary i społeczny cel jej wymierzania stanęły pod znakiem zapytania. Osądzanie przestępców w zamierzeniu miało dawać ludziom poczucie sprawiedliwości. Ale w tym przypadku tak nie było. Edling miał wrażenie, że za uniewinnieniem Zeigera opowiadało się więcej osób niż za jego skazaniem. Proporcje nieco się zmieniły, gdy media zaczęły przypominać jego pierwsze uczynki. Zakładników w przedszkolu, dylematy wagonika, bestialskie zachowania. Wszystko to sprawiło, że szala wachnęła się na korzyść racjonalności. Potem jednak wróciła do poprzedniej pozycji. Im dłużej trwał proces, tym rzadziej wałkowano zamierzchłą przeszłość i skupiano się coraz bardziej na ostatnich czynach kompozytora, na czynach mściciela, który wymierzał sprawiedliwość osobom z krwawej partytury. Edling obawiał się, że to wszystko wpłynie na skład orzekający i nie pomylił się. Wprawdzie formalnie nic nie kazało sędziom i ławnikom orzec w dolnych widełkach ustawowej kary, ale presja społeczna była ogromna.